Gościem Radia Zet jest Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Dzień dobry, pani minister. Czy się słyszymy?
Słyszymy, ja słyszę.
Doskonale. Cisza wyborcza trwa od 8 godzin. Czy ma pani już może sygnały, że jest łamana gdzieś?
Jeszcze nie, chociaż zachęcam, jeżeli taka sytuacja nastąpi, to nie powiadamiać Państwowej Komisji Wyborczej, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza nie ma żadnych uprawnień w tym zakresie, tylko organy ścigania, sądy tutaj w efekcie, jeśli rzeczywiście coś będzie jakimś czynem zabronionym, to wtedy sądy, natomiast generalnie dzwonić po prostu trzeba na policję w takich sytuacjach.
Rozumiem. A co jeśli ktoś o kilka minut na przykład się spóźni i w internecie jeszcze będzie po północy kilka minut agitował, to rozumiem, że też ma problemy potem, może mieć.
Może, ale tak jak mówiłam, to będą każdą taką sytuację najpierw policja, potem ewentualnie prokuratura będzie oceniała, będzie badała wszystkie okoliczności, tak, czy miało miejsce jakieś naruszenie przepisów, czy nie, i ewentualnie czy skierować później sprawę do sądu.
A czy pani zdaniem działania polityków w czasie ciszy wyborczej, na przykład teraz przy nawałnicach, kiedy politycy przyjeżdżają na miejsce i tam mówią o pomocy i tak dalej, media to transmitują, czy to może być uznane za agitację wyborczą, czy raczej nie?
No tak jak mówiłam, to będą badane okoliczności sprawy. No, przede wszystkim problemem jest tutaj sytuacja, w której są osoby publiczne, tak, które pełnią jakieś funkcje. I Państwa Komisja Wyborcza wypowiadała się w tym względzie, że no nie ma żadnej możliwości, żeby tych funkcji nie pełnić, tak? Natomiast należy je rozdzielić, tak żeby było jasnym, kiedy się występuje jako osoba, która pełni jakieś stanowisko i musi swoje zadania realizować, od tych sytuacji, w których po prostu jest to agitacja, tak? czyli nakłanianie do głosowania w jakiś określony sposób, tak? bo tym jest agitacja właśnie.
Czy cisza wyborcza w dobie internetu ma sens, pani zdaniem?
No z pewnością jest to nieuregulowane. Być może nawet nie jest to wcale proste do uregulowania. To jest bardzo skomplikowana sytuacja. No każdy w tej chwili ma dostęp do tego internetu, każdy z telefonu może sobie w każdej chwili coś napisać. Mamy media społecznościowe. Jest sfera prywatna, jakichś prywatnych komentarzy, są jakieś profile publiczne, no to musiałoby być rzeczywiście pewnie jakieś bardzo skomplikowane przepisy i procedury, które byłyby w stanie w jakikolwiek sposób to uregulować. No. Nie jest to proste niewątpliwie. Ustawodawca miałby pewnie bardzo, bardzo dużo problemu. Jakimś wyjściem byłoby pewnie zniesienie ciszy wyborczej soboty. Żeby nie robić tego dnia, w którym faktycznie wiele godzin, nie wiadomo, powiedzieć, nie powiedzieć, można, nie można, napisać, polajkować, tak, no to są takie problemy, podać dalej, czy to już jest agitacja, czy jeszcze nie. Byłoby to o tyle prostsze, no ja jestem zwolennikiem, żeby na niedzielę taką ciszę wyborczą mimo wszystko zostawić, żeby ten dzień samego głosowania przeżyć w jakimś spokoju, zadumie i refleksji nad tym, na kogo chcemy kandydować, ale są takie kraje jak Wielka Brytania, tak, gdzie kandydaci stoją przy wejściu do lokali jeszcze wyborczych i jeszcze namawiają wyborców, którzy tam przychodzą oddać głos. Więc no, rozwiązania są bardzo różne. Sposób rozwiązania należy do ustawodawcy.
A czy pani przypomina sobie w ogóle przypadki jakiegoś surowego ukarania internautów konkretnie właśnie za to, że łamali ciszę wyborczą, agitując w internecie w czasie jej trwania?
Nie przypominam sobie, wydaje mi się, że chyba nie miała miejsca taka sytuacja.
Czy właśnie, jeszcze pytanie jedno, czy agitacja wewnątrz na przykład zamkniętej grupie na komunikatorze internetowym, to złamanie ciszy wyborczej pani zdaniem?
Nie chciałabym się wypowiadać. Tak jak mówiłam, to zupełnie nie leży po naszej stronie taka ocena i nie mamy do tego uprawnień w ogóle, żeby dokonywać takiej oceny. A w każdej sytuacji, jak zwykle, no to są badane wszystkie okoliczności sprawy i to już należy, mówię, do organów ścigania i sądów.
Ile osób już zagłosowało korespondencyjnie?
Mieliśmy informację, że wniosków ponad 190 tysięcy zostało złożonych. Ponad 180 tysięcy zostało wysłanych pakietów, ponieważ no nie zawsze te wnioski były właściwie sporządzone, bądź nie wiem, osoba nie miała takich możliwości głosować w danym miejscu, być może dwóch złożyła wnioski, więc jakby te liczby są trochę inne, ale to nie przekroczyło w kraju 200 tysięcy. Natomiast za granicą to było ponad 300 tysięcy wyborców, którzy taki zamiar głosowania korespondencyjnego złożyli.
Bo czas na głosowanie był do północy. Czy państwo już dostali te głosy?
Nie, nie, nie. Do północy był czas na to, żeby kopertę zwrotną doręczyć bądź do urzędu, jeżeli taką formułę wybrał wyborca, bądź do skrzynki pocztowej. Natomiast jeszcze wyborcy mają możliwość, ci, którzy tego nie uczynili, mogą jeszcze w dniu wyborów przyjść do lokalu wyborczego i, co ważne, oddać komisji taką kopertę zwrotną. Nie wolno jej wrzucać do urny wyborczej, dlatego że komisja musi taką kopertę sprawdzić, czy jest oświadczenie w środku, czy jest wypełnione, podpisane, czy koperta z kartą do głosowania jest zaklejona, bo tylko w tych przypadkach będzie taki głos można było jakby uznać za dokonany. Faktycznie komisja wrzuci sama tą kopertę z naszą kartą do głosowania do urny. Także jeszcze czas na to jest. Informacje takie na bieżąco, do kogo zostały doręczone pakiety, mają gminy, ponieważ gminy się tym zajmują. Gminy zajmowały się dystrybucją, przekazywaniem na pocztę tych pakietów, ewentualnie, tak jak mówiłam, wyborcy mogli sobie odebrać w urzędzie i to te informacje zwrotne również wpływają do gminy.
Bo jako, że pierwszy raz głosujemy korespondencyjnie na taką skalę, to właśnie dopiero rozumiem, że te głosy państwo dostaną po prostu, jak już zamkną się lokale wyborcze, to wszystkie głosy razem te oddane tradycyjnie i korespondencyjnie trafią do państwa dopiero po zamknięciu lokali, tak?
W trakcie trwania głosowania, czyli między 7 a 21, do każdej komisji będą trafiały koperty zwrotne przyniesione czy przez urząd, czy przez pocztę, czy przez wyborców. I tak jak mówiłam, takie pakiety zgodnie z obowiązującymi również w poprzednich latach przepisami, komisja sprawdza, czy wyborca jest na spisie wyborców, sprawdza te dwa najważniejsze elementy, powtarzam je, bo jeśli ktoś jeszcze tego pakietu nie otworzył, koperty zwrotnej nigdzie nie przyniósł, to żeby pamiętał, że oświadczenie musi być wypełnione, podpisane, koperta kartą do głosowania zaklejona. Jak te elementy są prawidłowo wykonane, sprawdza, czy jest w spisie wyborców, wrzuca do urny. I to jest dla każdego takiego pakietu, ta procedura taka sama, czy przyniesie poczta, czy urząd. I później po zamknięciu lokalu komisja otwiera urnę i z tej urny, wysypując zawartość, najpierw otwiera wszystkie te koperty, które były właśnie zaklejone z tymi kartami w głosowaniu korespondencyjnym, otwiera, tak, odkłada, ona musi przeliczyć i karty odkłada na kubkę razem z tymi wszystkimi pozostałymi kartami do głosowania i dopiero wtedy przystępuje do już zliczania, tak, i ustalania wyników głosowania.
To może jeszcze raz powtórzmy, jeśli ktoś jeszcze nie wysłał tej karty, to już teraz niech jej nie wrzuca do skrzynki pocztowej.
Niech jej nie wrzuca do skrzynki pocztowej, dlatego że poczta już tego, nawet jeśli wyjmie, to już nie dostarczy tego do razem z pakietami do obwodowej komisji, tylko po prostu pewnie tak jak każda inna przesyłka będzie traktowana. Natomiast te niedoręczone pakiety, tak, bo oni potem poczta oddzieli od zwykłej poczty, którą wrzucamy do skrzynek i te pakiety niedoręczone będą później przekazywane do komisji do 21 w niedzielę, czy później do delegatury właściwej Krajowego Biura Wyborczego. Ale to będą już tak zwane pakiety niedoręczone, nikt ich już nie otworzy, nikt ich głos po prostu zostanie zmarnowany. Także dzisiaj już nic nie wrzucamy. Jeśli nie zrobiono tego wczoraj, jeśli wyborca zapomniał, nie mógł, to przyniesie w poniedziałek sam, bądź może poprosić kogoś. Tak, nie musi to być osobiste głosowanie, nie trzeba czekać w kolejce. Można po prostu przyjść i oddać komisji taką kopertę zwrotną.
A jeśli dzisiaj wrzucimy do skrzynki, to co się stanie?
To będzie to potraktowane jako pakiet niedoręczony. Po prostu poczta już miała obowiązek, ustawowy był obowiązek do 26, czyli do północy i oni w tej chwili to muszą traktować jako przesyłki niedoręczone.
Pani się spodziewała większego zainteresowania głosowaniem korespondencyjnym?
No, trudno było to określić, jeśli mam być szczera, ale spodziewaliśmy się większej liczby. Przygotowani byliśmy na dużą większą skalę, musieliśmy założyć jakiś procent tego głosowania, żeby przygotować karty do głosowania, ponieważ normalnie karty są przekazywane gminą tuż przed głosowaniem. Tutaj trzeba było, żeby przygotować pakiety, te karty wydrukować i przekazać gminom dużo wcześniej, żeby komisje mogły się zebrać i pakiety przygotować. Więc założyliśmy 15%, to było 4,5 miliona, także mocno, mocno optymistycznie.
I co teraz się stanie z tymi pakietami gotowymi?
te pakiety gotowe trafiły do wyborców, a karty, które nie zostały wykorzystane, zostaną przekazane do komisji razem z tymi pozostałą liczbą kart, która zależna jest od liczby wyborców w danym obwodzie głosowania.
Czyli się nie zmarnuje po prostu.
Nie zmarnuje.
No właśnie.
Pod warunkiem, że wyborcy przyjdą zagłosować.
No właśnie, a pani się spodziewa frekwencji dużej?
Wydaje mi się, że powinna być duża. No, mamy cały czas taką tendencję wzrostową przy tych wszystkich ostatnich akcjach wyborczych i liczę na to, że i teraz też będzie większe jeszcze zainteresowanie niż było jesienią ubiegłego roku. Także liczę, że to gdzieś około 70% będzie.
Co z wakacjami? Bo teraz głosujemy w lokalu, na przykład, a załóżmy, że potem wyjeżdżamy i możemy w ewentualnej tej drugiej turze wyborów zagłosować korespondencyjnie, ale mamy mało na to czasu, żeby taką chęć głosowania korespondencyjnego zgłosić. Dlaczego jest tak mało czasu? Bo to jest czas tylko do 29 czerwca, do północy. W zasadzie nie wiemy, czy ta druga tura się wtedy jeszcze odbędzie, bo wyniki mogą być w środę nawet.
To nie będzie miało wpływu. Jeżeli będą w środę, będą w czwartek, to nie ma to wpływu, bo samo zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest jakby jedną procedurą, a wydrukowanie kart i przekazanie, a widzimy w niewielkiej ilości w gruncie rzeczy, więc to tutaj nie zakładam, że będzie problem w tym momencie. No nie ma takiej możliwości, bo musi to być wykonane. Natomiast w przypadku osób, które wyjeżdżają gdzieś, to prostszą formą niż głosowanie korespondencyjne jest, no można się dopisać do spisu. Jeśli ktoś w pierwszej turze głosował w swoim lokalu wyborczym, to do tego spisu wyborców może się dopisać tam, gdzie będzie czasowo przebywał. Może również wziąć zaświadczenie. W swoim urzędzie gminy pójść od ręki, takie zaświadczenie jest dawane. Można dać pisemne upoważnienie dla kogoś, żeby takie zaświadczenie odebrał. I urzędy gminy, mówię, to po prostu trzeba przyjść do okienka i od ręki jest drukowane i przekazywane takie zaświadczenie. I z takim zaświadczeniem można głosować w każdym lokalu wyborczym i w kraju, i za granicą, nawet na statkach morskich. Także to jest taka bardzo wygodna forma oddania głosu przez kogoś, kto nie wie, gdzie będzie znajdował się w dniu głosowania.
No tak, ale dlaczego mamy tak mało czasu na to, żeby się dopisać do tego akurat konkretnego głosowania korespondencyjnego, bo tylko do północy w poniedziałek?
Dlatego, że no, to jest dosyć skomplikowana procedura przygotowania tych pakietów. Mimo wszystko to taki wniosek musi zostać złożony, wniosek musi być zweryfikowany. Jeszcze jest jeden dzień na ewentualne uzupełnienie przez wyborcę wniosku, jeśli jakieś braki formalne w tym są, tak, to już jest kolejny dzień. Potem się musi zebrać komisja, ponieważ te pakiety przygotowuje właściwa komisja. Musi opieczętować karty, trzeba wszystkie zaświadczenia, te oświadczenia, koperty i tak dalej, to wszystko trzeba przygotować, to wszystko trzeba zapakować, przekazać, z każdej tej czynności jeszcze trzeba stosowne dokumentacje stworzyć, protokoły, przekazać to wszystko poczcie, a poczta jeszcze będzie musiała roznieść, także no to jakby logistycznie to jest bardzo trudne zadanie, także no to już z tych powodów jest taki problem. Natomiast osoby, które zgłosiły taką chęć głosowania korespondencyjnego przed pierwszą turą, już nie muszą wykonywać żadnych czynności, bo jakby to pierwsze zgłoszenie skutkuje również na drugą turę, więc w ten sam sposób taki pakiet otrzymają.
A czy pani zdaniem głosowanie korespondencyjne na stałe wejdzie tutaj do głosowania w Polsce w wyborach?
Trudno mi się wypowiadać na ten temat. To tak jak mówiłam, to jest wola ustawodawcy. W tej chwili jest to ustawa szczególna w kodeksie. Na dzień dzisiejszy w kodeksie jest głosowanie dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia. A w związku z tą ustawą z 2 czerwca jest głosowanie powszechne na wniosek i w kraju, i za granicą, bo w kodeksie na przykład nie ma głosowania za granicą, jest tylko w kraju.
A czym te wybory?
Musiałyby nastąpić zmiany w samym kodeksie wyborczym, żeby to mogło nastąpić w następnych wyborach.
To jeszcze na krótko, czym te wybory pani zdaniem będą się różniły od tych, które mieliśmy poprzednio? Oprócz tego, że mamy koronawirusa i pandemię, ale jakieś znaczące różnice, jeśli chodzi o przygotowanie tych wyborów z państwa strony?
No choćby z tego powodu, tak? To są takie dodatkowe sytuacje, czy nie wiem, kwarantanna w urzędzie gminy, który przygotowuje w terenie, bo przecież odpowiadają gminy za przygotowanie lokali wyborczych, tak, spisów wyborców, właśnie pakietów wyborców, czy no, zabezpieczenie, tak, sanitarne każdego lokalu. Prośba tutaj z mojej strony, jeśli mogę, tylko żeby wyborcy jak najszybciej przychodzili głosować i wiemy, że najczęściej rano jest mało osób w lokalu, ale w związku z tym, że musimy zachować odległości, czyli to będzie takie, taka wizyta podobna do wizyty w urzędzie czy w sklepie, będziemy musieli w kolejce trochę odstać, nie mogą wszyscy wejść do lokalu, tylko jedna osoba na 4 metry kwadratowe, więc prośba, żeby jak najszybciej podjąć decyzję, pójść do tego lokalu, zagłosować, zabrać maseczkę, swój długopis, zdezynfekować ręce, ewentualnie rękawiczki zabrać.
Ciąg dalszy na Facebooku Radio Z i na Radio Z.pl. Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. No właśnie, a czy to były trudne do zorganizowania wybory właśnie ze względu na pandemię koronawirusa?
Były trudne też z tego względu, że był krótszy kalendarz wyborczy. Akurat w przypadku wyborów prezydenta ten kalendarz jest bardzo długi. Poprzednio mieliśmy krótszy, ten był bardzo długi, przecież poprzednich tych wyborach, które były zarządzone z 10 maja, to trwało od 5 lutego. Teraz musieliśmy te wszystkie zadania wykonać w dużo krótszym terminie, ale nie ma rzeczy niemożliwych, jak się chce, to wszystko jest możliwe. Zawsze powtarzam, jak wybory, to jest bardzo, bardzo trudne logistycznie zadanie. Tu mnóstwo osób w tym bierze udział, mnóstwo podmiotów, samorządy, administracja państwowa, publiczna. Na każdym etapie wszyscy muszą, że tak powiem, mocno chcieć, mocno przyłożyć się do swojej pracy i wtedy to się uda i w gruncie rzeczy no bez żadnych jakichś większych problemów nam się dotychczas to udało. Liczę, że tak będzie do samego końca. No wiemy, że w tej chwili jest jeszcze problem z powodziami, tak? No wczoraj takie bardzo niepokojące sygnały, które doszły do nas. Wiemy, że tam są problemy również w miejscach, gdzie były siedziby obwodowych komisji wyborczych, więc z tym się też musimy liczyć, ale to są takie sytuacje, podobne mieliśmy rok temu w maju, kiedy były wybory do Parlamentu Europejskiego. Wtedy również były takie sytuacje pojedyncze, gdzie no nawet była taka już zamiar, że będziemy przenosić gdzieś siedzibę obwodowej komisji wyborczej, bo takie uprawnienie zgodnie z kodeksem wyborczym ma komisarz wyborczy, jeżeli w szczególnych takich sytuacjach może przenieść siedzibę. I te gminy, które są w strefach takich powodziowych, podtopieniowych, one są przyzwyczajone do takich sytuacji, jakby mają te procedury wypracowane, więc no, nie obawiam się jakby problemu z tym, że ktoś nie będzie wiedział, jak postępować. No, wszystko zależy od żywiołu.
Rozumiem, że na razie nie ma jakichś problemów, jeśli chodzi o organizację wyborów w tych miejscach, bo na razie jeszcze jest pod kontrolą.
Na razie jeszcze mamy 2 dni przed sobą, to się wszystko może wydarzyć. Nad ranem nawet w niedzielę jeszcze może być różnie, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma takiej decyzji, żeby gdzieś przenosić jakieś siedziby. Natomiast jesteśmy na to przygotowani, że być może taka sytuacja będzie musiała mieć miejsce.
A czy udało się obsadzić w pełni wszystkie komisje wyborcze w Polsce?
Tak, udało się obsadzić w pełni. Nawet nie musieliśmy korzystać z tych uprawnień, które daje ta ustawa szczególna, że minimum w takiej komisji to miały być 3 osoby. Te 3 osoby mamy tylko w miejscach takich jak DPS-y czy szpitale, tam gdzie w związku z sytuacją epidemiczną były powołane komisje spośród członków personelu. Tak, żeby nikt z zewnątrz nie przychodził, ta ustawa dała taką możliwość, że na wniosek kierownika takiej jednostki można było powołać komisję spośród pracowników. I w takich sytuacjach, jak to są niewielkie jednostki, to tam na te kilkadziesiąt osób wystarczą te 3 osoby w komisji. Natomiast we wszystkich innych komisjach nie ma składów 3-osobowych. Czasem się zdarzają 5-osobowe minimalne, tak zwane kodeksowe, tak, bo kodeks 5 osób przewiduje, ale generalnie mamy w ogóle takie delegatury, w których były 100% obsady. Oczywiście cały czas rotacja jest, to jest normalne przy wyborach. Są różne sytuacje losowe, ludzie nie wiem, chorują, mają inne zobowiązania. Jeszcze w dniu wyborów bardzo się zdarza, że często, że przychodzi komisja i część osób nie przyjdzie, pomimo że powinna. Także komisarze są do tego na to przygotowani i pracownicy obsługujący gminy i delegatury nasze. Mamy jakąś tam rezerwę spośród osób, które same się zgłaszają, bo jest taka możliwość. Ja też do tego zawsze zachęcam, że jak ktoś ma ma taką możliwość, chciałby uczestniczyć w pracach komisji, to się zawsze może zgłosić i na tej liście jakiejś rezerwowej być. W takim przypadku, kiedy ktoś rezygnuje, można taką osobę powołać w jej miejsce.
Rozumiem, że przez pandemię, mimo pandemii koronawirusa, sondaże exit poll będą raczej w miarę miarodajne, bo tego głosowania korespondencyjnego nawet nie mamy w takiej skali, żeby to jakoś zaburzyć jakby.
No, na ten temat się nie wypowiadam, zupełnie poza moimi kompetencjami.
To zapytam o samo głosowanie. Czy osoba bez maseczki będzie obsłużona w lokalu wyborczym? Bo tu pojawiły się spore wątpliwości.
To znaczy my apelujemy cały czas do wszystkich, żeby mimo wszystko stosować się do zasad. To są zasady, które obowiązują nas wszystkich, które sporządzenie Rady Ministrów stanowi, że każdy ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Jest oczywiście zapis taki, że jeżeli ktoś ze względów zdrowotnych nie ma takiej możliwości, no to tego nie musi czynić. Nie trzeba tego oczywiście dokumentować w żaden sposób, żadnym orzeczeniem lekarskim. Natomiast prośba jest ode mnie taka serdeczna, żeby ktoś, jeśli ma takie przeciwwskazania, to raz, że no oczywiście musi tą odległość zachować koniecznie, bo między innymi wyborcami, ale nawet jeśli nie może tej maseczki nosić przez cały czas, to żeby w jakiś sposób zakrył nos i usta, czy na chwilę założył maseczkę w momencie, kiedy będzie obsługiwany przez członków komisji. No z szacunku do tych ludzi, dla ich bezpieczeństwa, myślę, że tu nie będzie żadnego problemu, żeby na tę chwilę tą maseczkę założyć i odebrać kartę, podpisać się na tym spisie wyborczym. Także no to jest taki apel. Jedyne, co możemy, to tylko apelować do rozsądku i o to, żeby dbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób.
No dobrze, ale jeżeli chodzi o przepisy same. Ktoś nie ma, a chce zagłosować, jest uparty.
Tak jak powiedziałam, nie ma takiego przepisu. No, może nikt nie udowodni nikomu, że on ma przeciwwskazania medyczne, ponieważ nie trzeba tego udowadniać. Także no, osoba, która, tak jak pan redaktor powiedział, uprze się, przyjdzie i nie będzie szanowała innych osób, to będzie musiała mieć możliwość oddania głosu. Ale no, jedyne, co możemy, to apelować do rozsądku. Tak? I to jest jedyna rzecz, którą możemy.
A kto będzie odpowiadał za na przykład nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych w lokalach wyborczych? Załóżmy, nie będzie wietrzenia, czy wpuści się zbyt dużą liczbę głosujących, to wtedy rozumiem, że członek komisji, który jest tam szefem, po prostu szef komisji.
To znaczy za przygotowanie lokali wyborczych odpowiadają wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Oczywiście osoby przez nich wyznaczone, najczęściej jest to tak zwany gospodarz lokalu, jest osoba, która przychodzi, otwiera lokal, zamyka, ona będzie tam czuwać nad przestrzeganiem tego typu zasad, ale zawsze przewodniczący, który zgodnie z przepisami prawa wyborczego no, decyduje o tym, co się w lokalu dzieje, tak, ma możliwość przekazywania wszelkich uwag, jeśli porządek, powaga głosowania jest nie zachowana, to on może różne decyzje podejmować tutaj czy w stosunku do wyborców, czy może poprosić o to, że jakieś czynności nie są wykonane, może zadzwonić do Urzędu Gminy, żeby zgłosić takie nieprawidłowości i poprosić o wykonanie tych procedur.
Bo rozumiem, że już wszystkie lokale są odkażone.
Pewnie tak, choć tak naprawdę powinno to być przed głosowaniem, więc jeśli gdzieś tam jeszcze do tych lokali ktoś będzie w międzyczasie przychodził, to powinno to się odbyć przed samym głosowaniem. Może się to odbyć w niedzielę rano po prostu, nie musi to być dzisiaj. Ale mówię, takie odkażanie będzie również i powtarzane jeszcze w trakcie. Będą potwierane drzwi do lokalu, żeby wyborcy nie musieli, nie wiem, dotykać klamek, tak, i w jakiś sposób dodatkowo się narażać, ale i tak zachęcam po przyjściu, żeby skorzystać z tego płynu dezynfekującego, który będzie stał przy wejściu do lokalu i przed wyjściem również z niego skorzystać. Ewentualnie rękawiczki, które możemy założyć przed wejściem, wyrzucić po wyjściu z lokalu.
I własny długopis najlepiej mieć. Czy po wyborach członkowie komisji wyborczych przejdą testy na koronawirusa?
Nie ma takich procedur. Nie ma takich procedur, mówię, to tak trochę porównuję to do pracy urzędu, tak, jakiegokolwiek urzędu, gdzie pracownicy no też nie są przecież badani, też obsługują obywateli, którzy przychodzą. Także my zachowujemy wszystkie środki ostrożności takie, jakie są dla no, każdej czynności, którą w kraju wykonujemy. Każdy mówię, powinien być odpowiedzialny za to robi, jeżeli my będziemy przestrzegać tych przepisów, komisja również jest wyposażona w środki ochrony, no to nie powinno być jakichś problemów związanych z tym później. Także zachęcam do tego, żeby o tym pamiętać. To jest takie miejsce, w którym się wszyscy spotkamy. No, jak widać, pewnie będzie to bardzo duża liczba osób i musimy być tutaj, zachować rozsądek i zasady bezpieczeństwa.
A pani już przewiduje wydłużenie działania lokali i przez to ciszy wyborczej, no bo właśnie będą kolejki, na przykład wieczorem?
Taka kolejka przed lokalem wyborczym w żaden sposób nie przedłuży ciszy wyborczej, ponieważ kodeks wyborczy przewiduje przepis, w którym jest uprawnienie dla wyborcy, który przybył przed 21 do lokalu, on ma prawo oddać głos. Komisja ma obowiązek umożliwić mu oddanie tego głosu. I myśmy już w poprzednich wyborach mieli takie sytuacje. One nie przedłużały ciszy wyborczej. To jest tylko uprawnienie dla wyborcy, żeby on mógł jakby dojść do tego lokalu, bo wcześniej było to związane ze zbyt małymi lokalami wyborczymi. Po prostu wyborcy się tam nie mieścili. Oni przyszli przed 21, stali w kolejce, nie mogli się tam dostać. I tu będą podobne sytuacje pewnie w większej liczbie lokali niż dotychczas, bo zakładam, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Wówczas ktoś z komisji, czy nie wiem, straż miejska, czy ten gospodarz lokalu, no ktoś, kto będzie obsługiwał komisję, stanie o 21 na końcu takiej kolejki i po prostu będą te osoby, które przybyły do 21, zostaną wpuszczone do tego lokalu wyborczego i ten głos oddadzą, ale to nie ma wpływu na przedłużenie ciszy wyborczej.
Mamy dwie gminy, gdzie zagłosowano już korespondencyjnie. Pani wie, jaka tam była frekwencja?
Wiem, ile było zgłoszonych wniosków o głosowanie korespondencyjne. W przypadku gminy Baranów to było około 3300 wniosków, tam jest chyba 6300 wyborców. I w gminy Marklowice no niecałe 3000 wniosków, gmina liczy około tam 4200 osób, wyborców, bo to liczymy wyborców. Mhm.
To jeszcze spytam o Polonię, bo tutaj są takie zastrzeżenia na przykład Polonii z amerykańskiej, że wiele osób nie dostało pakietów do głosowania, że nie wiedziało też, że musi ponownie się zarejestrować po tym, jak wybory 10 maja się nie odbyły. No narzekają na brak dostatecznej informacji. Też Polacy w Niemczech i Francji twierdzą, że nie otrzymali pakietów wyborczych. Problemy były w Holandii. Ile państwo mają skarg już tego dotyczących?
Skarg mamy bardzo dużo i tak też niepotrzebnie do nas wyborcy piszą, bo wybory za granicą organizuje MSZ. MSZ tam, tak jak w kraju, wójtowie odpowiadają za przygotowanie w terenie, tak za granicą konsulowie, którzy podlegają ministrowi spraw zagranicznych. No my te wszystkie sygnały bezpośrednio przekazujemy. Mamy też informacje od osób, które się tym zajmują. Konsulowie wysyłali pakiety wyborcze, zaczęli wysyłać tak naprawdę sukcesywnie od momentu, kiedy już było wiadomo, jacy kandydaci zostali zarejestrowani, no bo wcześniej nie było możliwości, żeby sporządzić takie karty do głosowania. Oni mieli czas do 22 włącznie na wysłanie pakietów, ale wiem, że to z reguły było dużo wcześniej, że sukcesywnie właśnie było wysyłane. No, problemy są związane z pocztą w danym kraju. Niestety, jesteśmy zależni również od tych krajów przyjmujących i tam, gdzie nie pozwolono na utworzenie lokalu wyborczego w tradycyjny sposób, no pozostała wyłącznie forma korespondencyjna, więc jakby to się wszystko na siebie nałożyło. Natomiast no, jest sporo osób, które nam odpisują, że już ten pakiet otrzymały. Tam, gdzie jest, poprosiliśmy i to się oczywiście z pełnym zrozumieniem spotkało, bo MSZ-owi również zależy na tym, żeby te wybory jak najlepiej przygotować i konsulaty wczoraj wszystkie pracowały do 24, przyjmowały jeszcze te pakiety, czy od wyborców, którzy osobiście przynieśli, czy od operatorów, od kurierów. Tak samo będą jeszcze przyjmowane dziś i jutro do godziny 21. Czyli do chwili zamknięcia lokalu wyborczego te pakiety jeszcze będą przyjmowane. Tak, nie, to nie jest tak, że tylko do piątku, więc jeśli ktoś otrzymał go w międzyczasie, jeżeli jeszcze ma taką możliwość, żeby go dostarczyć, to zachęcamy, żeby dostarczyć. Natomiast za granicą generalnie zawsze jest problem. No, nie bez kozery, nawet w kodeksie wyborczym są zapisy takie, że obwodową komisję wyborczą za granicą tworzy się wyłącznie tam, gdzie jest możliwość niezwłocznego przekazania protokołu głosowania. No bo to wiadomo, że no, czym innym jest przygotowanie wyborów w kraju, czym innym gdzieś za granicą w jakichś miejscach. Także no, liczymy na to, że mimo wszystko, ponieważ no, MSZ przekazywał informację, że sukcesywnie ta liczba odebranych pakietów się zwiększała, że no, mimo wszystko uda się tej ogromnej przecież rzeszy osób, które się dopisały do tego spisu wyborców i zgłosiły taki zamiar głosowania korespondencyjnego, zagłosować mimo wszystko. A pani... Natomiast jeśli chodzi o informacje, te informacje były na stronach konsulatu, no to myśmy też tutaj przekazywali, mieliśmy kwoty przygotowane specjalnie też dla zagranicy, które były i telewizja publiczna ma obowiązek przekazywania tych informacji, były w telewizji TV Polonii. Także co mogliśmy, to zrobiliśmy. Te informacje, czy o dopisaniu do spisu, czy właśnie w sposób głosowania korespondencyjnego, staraliśmy się popularyzować tę wiedzę.
A pani ma obawy o ważność wyborów zorganizowanych w dobie pandemii koronawirusa?
No już na temat ważności wyborów to wyłącznie Sąd Najwyższy będzie się wypowiadał. W żaden sposób nie będę tutaj wchodziła w jego kompetencje. Będą brane pod uwagę wszystkie czynniki z pewnością. Z pewnością Sąd Najwyższy wystąpi o stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, ponieważ taka procedura jest. Ważne jest tylko, żeby jakby uzasadnić te jakieś zarzuty, które ktoś będzie gdzieś przedkładał Sądowi Najwyższemu, uprawdopodobnić, tak, sąd będzie to badał, będzie, to musi mieć wpływ na wynik wyborów. No to są procedury, które są opisane, ale to wyłącznie Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał.
Ile kosztowała organizacja wyborów prezydenckich? Bo w lutym pani też wspomniała, że to miało kosztować 320 milionów złotych, a teraz rozumiem, że tych kosztów właśnie jest więcej, mniej. Jak to wygląda?
To jest kwota się nie zmieniła. To jest kwota, którą mamy w budżecie, w planie, tak, na wydatkowanie tych środków. Zawsze po wyborach ta kwota się zmniejsza. No choćby z powodu tego, że diety członków komisji stanowią gro wydatków na każde wybory, a nie zawsze jest pełny skład. My zakładamy zawsze maksymalne składy komisji, bo musimy to zaplanować. Te środki muszą się znaleźć w budżecie. Natomiast w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, one po prostu są zwracane później do budżetu. W związku z tym ta kwota 320 milionów pozostaje, była wtedy, jest w tej chwili. Być może wykorzystamy całą, to może być w ten sposób, że wcześniej byśmy więcej zwrócili, teraz być może całą wykorzystamy. Myśmy dodatkowe środki przekazywali samorządom właśnie w związku z tą koniecznością zapewnienia tego bezpieczeństwa sanitarnego w lokalach. To była czynność, której nie planowaliśmy wcześniej, w związku z tym przekazaliśmy im dodatkowe dotacje na tego typu zadania.
Ile to państwo przekazali właśnie na tą sanitarną otoczkę?
To będziemy wiedzieć 4 miesiące po wyborach, kiedy dostaniemy sprawozdania z gmin, ale to było indywidualnie, każda gmina musiała złożyć wniosek, to musiał być uzasadniony, po prostu wskazywała, jakie wydatki musi ponieść i na te wydatki środki otrzymywała.
A czy samo przygotowanie lokalu też, rozumiem, że też jakieś koszty też państwo muszą ponieść, nie? Na samo przygotowanie lokalu, bo w związku z pandemią tam jakieś pleksiglasowe tutaj osłonki i tak dalej.
Minister zdrowia wydał rozporządzenie, tam nie było aż takich obostrzeń. Odległości muszą być pomiędzy członkami komisji 1,5 metra, członkowie komisji mają, jeśli obsługują wyborców bezpośrednio, muszą być wyposażeni w maseczki, jeśli nie obsługują, mogą mieć przyłbice, mają środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i to wszystko otrzymały gminy bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia, zgłaszały zapotrzebowanie do ministerstwa. Ministerstwo takie środki higieny osobistej przekazały do gmin. Natomiast jakby zorganizowanie tego dodatkowo, tak jak mówiłam, przeprowadzenie dezynfekcji, pilnowanie tych pewnych procedur, to są te dodatkowe koszty. Dodatkowe koszty gminy miały nieprzewidziane wcześniej, związane z przygotowaniem pakietów wyborczych. To są dodatkowe czynności, prawda? Nie wiem, dodatkowe koperty i tak dalej, i tak dalej. Więc na te procedury, na te zadania środki były zwiększone. Każdy liczył po prostu, ile mu potrzeba więcej środków i o te środki występował wnioskowo.
To jeszcze na koniec. Zazwyczaj chodzimy na wybory całymi rodzinami z dziećmi, ale rozumiem, że teraz w dobie pandemii pani to raczej odradza.
No raczej odradzam, tak jak każdy sam musi rozstrzygnąć, czy dzieci w takich miejscach rzeczywiście powinny być, czy nie narażamy ich w jakiś sposób. Porównuję cały czas, że ta wizyta w lokalu musi być podobne obostrzenia, podobne zasady, podobne procedury jak w innych miejscach publicznych, gdzie się znajduje dużo osób. No to już jest kwestia wyboru rodziców, czy w takie miejsca dzieci zabierają, czy nie.
Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.